Radiowy poradnik medialny.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Już za chwileczkę, już za momencik święta Bożego Narodzenia. Spotkania we większym bądź mniejszym gronie rodzinnym. Jak w tym czasie odkleić się od ekranów telefonów, laptopów, tabletów? Jak mądrze spędzić ten czas? Może w jakiś sposób łącząc spotkania cyfrowe i te w realu? O tym porozmawiam z dzisiejszym gościem, analitykiem trendów gospodarczych Januszem Pietruszyńskim.
Być może będziemy mieć więcej czasu wolnego, który będziemy mogli spędzić z rodziną. Jak się odkleić od telefonu, od laptopa, od tabletu?
To będzie bardzo trudne, dlatego że w większości polskich rodzin pod choinką znajdą się nowe urządzenia technologiczne, pojawią się nowe laptopy, będą prawdopodobnie nowe smartfony i będą prawdopodobnie nowi członkowie rodzin, którzy otrzymają sprzęt wyższej klasy po to, aby przejść na wyższy poziom edukacji. Mówię tutaj o babci, o dziadku, o mamie, o tacie. Ale również o nastolatkach. Nowoczesne, bardzo drogie smartfony są na liście oczekiwanych prezentów na Boże Narodzenie. I to jest bardzo dobry moment, żeby rozpocząć wspólną edukację, jak okazywać uczucia temu urządzeniu, żeby nie było tak, że to urządzenie za chwilę zdominuje nasze relacje rodzinne. I oczywiście ten postulat, żeby się oderwać, jest bardzo uzasadniony, bo my się coraz mocniej do tego przywiązujemy. Pamiętajmy jednak, że te urządzenia też spełniają pewną istotną funkcję komunikacyjną w rodzinach, które są zabiegane, bardzo często rozproszone, mieszkające w różnych regionach Polski albo w różnych regionach Europy, bo nie zawsze mamy okazję przylecieć na święta do Polski. I to jest jakby pierwszy wątek, czyli nowy cyfrowy uczestnik naszej rodziny, smartfon, który dołącza do naszych relacji, powinien mieć ściśle określoną rolę, powinien być też wprowadzony do tej rodziny z głową, tak aby nie stał się nagle punktem odniesienia we wszystkich rozmowach. A teraz przez chwilę porozmawiamy o tych smartfonach, czy o tych urządzeniach, które już w tej rodzinie są. One oczywiście są stygmatyzowane, przypisywane są tym urządzeniom różne negatywne cechy, ale ponieważ święta to jest też czas empatii, czas okazywania uczuć, czas wspomnień, to zwróćmy uwagę, że smartfon dzisiaj jest tym samym, czym w latach 50., 60. był rodzinny album ze zdjęciami.
O, tak.
Państwo w telefonie macie wspomnienia i te urządzenia też w czasie świąt będą nam te wspomnienia przypominały. Wróci do nas Boże Narodzenie sprzed 5 lat, sprzed 10 lat. Nagle okaże się, że ten maluch, który wtedy trochę bał się świętego Mikołaja, to ma dzisiaj 1,92 m wzrostu i za chwilę idzie na studia. I w ogóle jak to się stało, że to życie tak szybko przeleciało i znowu jesteśmy przy rodzinnym stole. Dlatego warto dbać o te zasoby cyfrowe, bo o tym się mało mówi, że w momencie, kiedy państwo będziecie podejmowali decyzję o zakupie w prezencie nowego smartfona, zainstalowaniu nowego telefonu mamie albo babci, warto zachować te wspomnienia, warto je zapisać, warto przenieść te dane. Wiele osób to lekceważy i potem się okazuje, że w starym telefonie było 5000 zdjęć, ważnych zdjęć, dokumentujących ważne wydarzenia i te zdjęcia zostały trochę nonszalancko skasowane albo zlekceważone. I tutaj docieramy do takiego fajnego punktu, w którym mamy analogową rodzinę przy rodzinnym stole, mamy tych cyfrowych uczestników i nad nami wszystkimi jest coś, czego wcześniejsze pokolenia nie miały, tak zwana chmura rodzinna. Chmura rodzinna to jest takie miejsce w przestrzeni internetowej, proszę państwa, gdzie możemy te wspomnienia zmagazynować. To jest taki magazyn rodzinny, dlatego warto założyć chmurę rodzinną, na której będziemy trzymali zdjęcia pamiątkowe, ale coraz więcej rodzin trzyma tam ważne dokumenty. Po to, żeby one nie uległy zniszczeniu, po to, żeby nie zgubiły się, po to, żeby nie było trzeba ich szukać po piwnicy czy gdzieś w szafce. Więc wprowadzanie w ogóle członków naszej rodziny do modelu korzystania z chmury jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. To jest jakby kolejny etap edukacji. No i następna rzecz to jest sposób komunikowania się w obrębie grupy. Państwo na pewno macie rytuały dzwonienia do swoich bliskich, wysyłania SMS-ów, ale ciekawym rozwiązaniem jest utworzenie rodzinnej grupy na komunikatorze. Na przykład rodzinna grupa na WhatsAppie albo rodzinna grupa na Messengerze. Takie jedno miejsce, gdzie możemy sobie przekazywać informacje. Coraz więcej rodzin decyduje się na to właśnie z tego względu, że jest zbyt dużo tych kanałów rozproszonych, a w tym momencie mamy w jednym miejscu wszystko skumulowane. Widziałem takie grupy rodzinne, które mają na przykład takie nazwy jak rodzinny obiad. I wszystkie rzeczy dotyczące rodzinnych obiadów są właśnie na jednej grupie WhatsAppowej, ale widziałem również fantastyczną grupę, bardzo wzruszającą taką grupę wsparcia. Nasza kochana walczy z chorobą i dziecko, które jest w hospitalizacji, jest odłączone od rodziny, przebywa w szpitalu. Na tej grupie widzi, jak rodzina wspiera to dziecko w tej ciężkiej chorobie. Tam można wysyłać zdjęcia, to dziecko z nami się dzieli swoimi emocjami. Ono nie jest samo w tej sali szpitalnej. To też jest ważna funkcja tej cyfrowej komunikacji w obrębie rodziny.
Siadać z dziećmi i dziadkami, rozmawiać o tym, ustalić zasady, czy może to jakoś samo idzie?
Dzielić się tym światem. Tak samo jak państwa dziadek w 77 roku powiedział, wnusiu, to choć dziadek pokaże ci teraz klaser ze zdjęciami, albo klaser ze znaczkami, albo pokaże tobie jakieś foldery starych samolotów, to dzisiaj dziadkowie, którzy są urodzeni w latach 50., 60., mają też ciekawe inne rzeczy w swoich smartfonach i bardzo często, sądzę, że państwo też tak robicie, wszyscy tak robimy, dzielimy się swoimi cyfrowymi światami i to jest też dowód nowego zaufania. Cyfrowe zaufanie polega na tym, że możemy z pełnym zaufaniem najbliższej osobie pokazać część swoich zasobów, pokazać, co nas zaintrygowało, co nas w tej chwili interesuje, co podziwiamy w internecie, albo co nam się nie podoba, co nas zaskoczyło. I tutaj jest bardzo ważny element edukacyjny, dlatego że w rodzinach wielopokoleniowych osoby, które nie są aż tak mocno wyedukowane cyfrowo, w ten sposób mogą pokonać jedną z najtrudniejszych barier wstydu, czyli pokazać coś, czego nie rozumieją. I takim przykładem jest też język cyfrowy. Jeżeli u państwa podczas spotkań świątecznych pojawią się pytania o przyszłość, kim chcesz być w przyszłości i młodzi ludzie powiedzą, że podoba im się kariera TikTokera albo YouTubera albo vlogera, to z dużym prawdopodobieństwem część rodziny nie będzie znała tych słów. Nie rozumieją kontekstu kulturowego i to jest ten moment właśnie, żeby wytłumaczyć, co to jest. Tak? Tak samo, jeżeli rozmawiają przy stole dwie dorosłe córki, a mama przysłuchuje się tej rozmowie. Mama jest z lat 50., a córki mówią, kochana, nawet nie wiesz, kogo ja ostatnio zauważyłam na Insta. Pamiętajmy, że mama może nie wiedzieć, co to jest Insta. I to jest ten moment takiej świątecznej refleksji, że w tym zatrzymaniu powinniśmy uruchomić sobie taką gwiazdkę w głowie, spokojnie, czy na pewno wszyscy przy tym stole wiedzą, o czym my rozmawiamy. I to jest taki moment właśnie wprowadzania innych osób z rodziny do cyfrowego świata, oswajania, ale podkreślam raz jeszcze, to wymaga dużego skupienia, dużej empatii, dlatego że raczej osoby, które tego nie rozumieją, nie przyznają się do tego. Więc trzeba wyjść z inicjatywą, wytłumaczyć, nie obśmiewać, nie stygmatyzować, wyciągnąć rękę i zaprosić, żeby wspólnie móc przeżywać to samo w tym samym momencie.
Czyli nie robimy czegoś takiego, że idą święta, zabieramy wszystkie telefony.
One będą blisko nas. Nie będą na pewno na stole, nie będą tematem naszych rozmów, ale będą gdzieś w pobliżu. Na pewno w czasie Wigilii zrobimy sobie zdjęcia pamiątkowe. Robiliśmy też zdjęcia w dzieciństwie, tylko te aparaty inaczej wyglądały i po świętach trzeba było pójść te zdjęcia wywołać. I jak te zdjęcia kiedyś wywołaliśmy, to prosiliśmy, żeby nam pani w zakładzie fotograficznym zrobiła kilka kopii więcej, bo rozdamy to po rodzinie. My w tej chwili zrobimy te zdjęcia cyfrowo i za chwilę te zdjęcia wyślemy do członków naszych rodzin. Czasami ta osoba siedzi naprzeciwko nas przy świątecznym stole. Wyślij mi to zdjęcie. Będziemy te zdjęcia komentowali. Będziemy te zdjęcia poprawiali. I jak już uznamy, że to zdjęcie jest dobre, to wyślemy do dalszej rodziny, która na przykład siedzi gdzieś przy stole świątecznym w Krakowie albo spędza święta poza Polską. Będziemy się dzielili tymi emocjami. Przy tym stole będą też młodsze osoby, które powiedzą, że a może filmik nagramy? Dlaczego mamy nagrywać tylko takie stare metody, jeżeli chodzi o przeżywanie emocji? Podczas tego wysyłania będziemy chcieli być może podzielić się inną emocją, może wyślemy głosówkę, być może nagramy wspólnie kolędę. Tutaj będzie bardzo dużo sposobów zarejestrowania tej emocji. I ten telefon później zostanie odłożony, ale pewnie w dalszej części, może nie tego pierwszego wieczoru, ale kolejnego, włączone zostanie inne duże medium, które zawsze jest przy świętach, czyli telewizor. I tam znowu będzie serial, gdzie pan wyjdzie i powie: Wysoki Sądzie, Szanowni Państwo, to jest profesor Rafał Wilczur. I my wszyscy się uśmiechniemy, że znowu ten film oglądamy. I podzielimy się tą emocją, albo że ten Kevin sam w domu i podzielimy się znowu czymś, co jest rutyną społeczną, że u nas w domu znowu oglądamy ten serial, a mieliśmy go już nigdy nie oglądać i ten telefon znowu na chwilę się pojawi i potem zniknie. Nie jest i nigdy nie było tak, że my spotykamy się w święta po to, żeby rozmawiać o telefonach, oglądać telefony i przeżywać technologię. Ona jest tylko i wyłącznie uzupełnieniem i nigdy nie stanie się głównym tematem i prawdopodobnie to się nigdy nie zmieni. To jest po prostu nowa rutyna. Jeśli Państwo będziecie oglądali zdjęcia rodzinne, to wystarczy tylko taka krótka refleksja. Przecież my już kiedyś robiliśmy to samo, tylko wtedy babcia mówiła: rozsuńcie proszę te talerze, bo przyniosłam album ze zdjęciami. Zobaczcie, takie były święta w 1961. A teraz ktoś włączy na tablecie i powie: zobaczcie, tak spędzaliśmy święta w 2001. O rany, to już 20 lat temu.
To idealny taki czas właśnie, żeby babcia z wnuczkiem sobie porozmawiali o cyfrowym świecie.
To jest jeden z najciekawszych dialogów z mojej perspektywy, z perspektywy technokraty, który przeszedł też metamorfozę. Ja w ostatnich latach bardzo mocno promuję to sformułowanie mosty kulturowe i mosty technologiczne i po tych mostach przechodzą się różne pokolenia. Babcia miała swoich idoli, babcia też kiedyś słuchała muzyki, babcia też kiedyś interesowała się modą i teraz robi to wnuczka. Zestawienie tych dwóch emocji, tych dwóch światów, to jest najciekawsze, co może się wydarzyć, a po drodze przecież były jeszcze środkowe pokolenia. Tutaj nie ma rywalizacji, jest tylko wzajemne zainteresowanie, wzajemne zrozumienie i to, czego pewnie unikamy, Państwo w rodzinach pewnie też to bardzo pielęgnujecie, nie oceniamy, że tamto było gorsze, bo było dawno temu, a to jest lepsze, bo jest młode. Wystarczy tylko podzielić się takim samym zainteresowaniem po obu stronach. Sposób, w jaki młodzi ludzie interesują się tym, co było, na przykład latami 90., jest jednym z najciekawszych zjawisk, ale seniorzy interesują się też tym, co teraz się dzieje. Skąd ci idole się wzięli? Jak to się dzieje? I pewnie babcia pod nosem powie: a ta piosenkarka to taka Barbara Streisand. To ona jest bardzo podobna, tylko trzeba wtedy wnuczce wytłumaczyć, kto to była Barbara Streisand.
Radiowy poradnik medialny.